Między słowami.
Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. To audycja Między słowami, która potrwa do godziny 23. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa w audycji Między słowami w Radio Tok FM. Jest nim pan Karol Poziemski, który jest przede wszystkim Państwu znany jako Solar. Witaj.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że będę się czuł dużo swobodniej, jeżeli zrezygnujemy z formy pan.
Oczywiście.
Ja mam dopiero 30 lat, także jeszcze czuję się w miarę świeżo.
No właśnie, a powiedz mi, jak się czujesz w wieku tych 30 lat? Bo nawet na swojej ostatniej płycie, powiem o czym przede wszystkim będziemy rozmawiać. Solar jest, proszę Państwa, twórcą tego całego ruchu Hot 16 Challenge. To jest ten taki wirus w sumie, który opanował internet, ale my przejdziemy do niego za chwilę, bo oczywiście będziemy też nawiązywać do koronawirusa, bo ten Hot 16 Challenge 2 jest ewidentnie konkretnie powiązany
tak
właśnie z koronawirusem. Ale ty właśnie, skoro tak już wspomniałeś o tej trzydziestce, to ty na swojej płycie Pokój Zero, to jest płyta, która ukazała się we wrześniu 2019 roku, ty w sumie tam już mówisz, ty zresztą też o tym wkraczaniu w ogóle w trzydziestkę, w tym utworze 10513. Już nawet mówię, jakby wymieniam ten tytuł, jak prawie co jak wpada to w utworze, w tym rytmie, chociaż nie będę tutaj Państwu śpiewał, ale właśnie powiedz mi, jak ty się czujesz w wieku tych 30 lat, jak ty tę 30 przechodzisz i właśnie teraz też w tej dobie koronawirusa?
Myślę, że czuję się dość dobrze z tą 30. Wiem, że różne bywają opinie na temat tego, jak życie po 30 wygląda, czy staje się lepsze, gorsze, ciekawsze i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że dość dobrze wykorzystałem swoją młodość i mogę w tą trzydziestkę wchodzić bez jakiegoś takiego obarczenia, że może mógłbym zrobić więcej, że może był to czas jakkolwiek zmarnowany. Raczej bliżej mi jest do bycia jak pracoholikiem, niestety albo stety, ciężko powiedzieć. Także tak dość optymistycznie w nią wchodzę, zresztą też parę miesięcy temu dowiedziałem się, że będę miał syna, więc...
O, gratulacje!
Więc akurat takie wejście, dzięki wielkie, akurat takie wejście w trzydziestkę w sam raz.
No, to masz konkretne. Wiesz, ja się też tak ciebie pytam, bo oczywiście trzydziestka to jest w sumie teoretycznie tylko liczba, ale mimo wszystko w psychice człowieka mniej więcej w okolicach trzydziestki następują jakieś pewne zmiany. To znaczy to jest w tym czasie mniej więcej, u kogoś to może być w wieku 28 lat, u kogoś może być to w wieku 30 kilku. Oczywiście to nie jest tak, że to jest konkretnie okrągła trzydziestka, ale mniej więcej w tym czasie rzeczywiście zachodzą jakieś tam pewne zmiany i ja nawet po sobie wiem, że człowiek bardziej jednak zaczyna się skupiać na sobie, że to jest, że człowiek mimo wszystko staje się, wchodzi, nie chcę tego źle ująć, ale to jest coś w rodzaju takiego też zdrowego egoizmu, czyli nie chodzi mi o egocentryzm, ale chodzi mi o taki egoizm w tym sensie, że się człowiek bardziej też jednak dba, wiesz co, o siebie. I to jest też takie bardziej trochę świadome życie. I też tak się zastanawiam, ty mówisz o pracoholizmie i ja nie wiem, czy to nie jest jednak domena właśnie tych dwudziestolatków.
Mhm. No być właśnie powiem zupełnie szczerze, że dosłownie dzisiaj zapisałem się do specjalisty, żeby przegadać z nim ten temat. Więc już niedługo dowiem się, czy to jest problem realny, czy może problem, który sobie wymyśliłem, jaka jest jego skala. Natomiast no, ja tak naprawdę ostatnie 12 lat, w zasadzie całe przepracowałem dość intensywnie. Także nie wiem, ciężko mi jakoś tutaj jakiś taki punkt, nie wiem, nie powiedziałbym, że na przykład teraz wszystko wyhamowało. W moim przypadku to raczej wygląda tak, że firma się zaczęła mocno rozwijać. bo stanąłem na jej czele, zarządzam nią, więc też nie mam doświadczenia zawodowego takiego, żebym na przykład pracował kiedyś w jakiejś korporacji i mógłbym teraz przeszczepić pewne rozwiązania, więc wszystkiego się jeszcze przy okazji uczę, co na własnej skórze i na własnych błędach, więc, no więc jest to dość takie obciążające i czasowo, i emocjonalnie. No więc raczej bym nie powiedział, że w moim przypadku te ostatnie 10 lat to była ciężka praca, a teraz gdzieś zmierzam w kierunku takiego uspokojenia. Myślę, że jeszcze chwilę muszę popracować na to uspokojenie. Tak mi się wydaje. A nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, że 30 to jest taki czas takich przemian, to w zasadzie no, można chyba trafiłeś w sedno, bo w zasadzie temu poświęciłem tak naprawdę płytę Pokój Zero. No i to był dla mnie taki okres, w którym dużo czasu bardzo poświęciłem na spacery, medytacje i tak pisanie dziennika i taką pracę z samym sobą i wiele spraw, jak gdzieś tam po drodze ustaliłem ze sobą w zasadzie, kim ja bym chciał być, w jakim kierunku bym chciał zmierzać. Myślę, że też wyzwoliłem się z jakichś wielu oczekiwań, które nakładały na mnie grupa jakaś społeczna czy grupa koleżeńska i wszystkie takie rzeczy, którymi się obudowałem i gdzieś udało mi się takiego chociaż większy pierwiastek siebie wyłuskać i mam nadzieję, że udaje mi się żyć gdzieś tam bardziej w zgodzie ze sobą niż to było kiedyś.
W ogóle na płycie Pokój Zero bardzo dużo rapujesz. Znaczy to moim zdaniem to jest przede wszystkim w ogóle płyta o zepsutym świecie.
No myślę, że jest tak. No. Myślę, że na pewno ten świat ma sporo wad. Pewnie pijesz chociażby do tematu ekologii, który tam poruszyłem, czy też...
Wiesz, ekologia, ja tutaj też piję do tego, tak czy owak, no, cyfrowego świata, który no, teraz zwłaszcza jest jeszcze bardziej cyfrowy, ale mówisz jednak, rapujesz o narcyzmie i o social mediach, a także o skutkach tego wszystkiego, o samotności, to chociażby w utworze Jestem zdrowy z BDOS-em, więc... Gdzieś jednak wydaje mi się, że mam wrażenie, że na tej płycie ty pokazujesz właśnie ten świat na, to jest sformułowanie, które już nieraz pada w tym programie, świat na przegrzaniu takim, tuż przed właśnie tą pandemią. I to jest świat zepsuty, no i też przez konsumpcjonizm. Ty tam w ogóle jakoś strasznie często nawiązujesz też do hipsterów. Masz jakiś problem z tymi hipsterami?
Tak, nawiązuję do hipsterów? Kurczę, nie zauważyłem. Nie mam. Myślę, że sam jestem w pewnym stopniu. Nie wiem, czy to pojęcie w ogóle jeszcze funkcjonuje i co ono w ogóle dzisiaj znaczy tak naprawdę. Wydaje mi się, że totalnie gdzieś się straciło swoją pierwotną definicję. Ale myślę, że tak. No myślę, że w sumie to chyba mi blisko do takiego rdzennego hipstera, bo bliżej mi na pewno do minimalizmu niż do konsumpcjonizmu, bliżej mi do bycia eko i pewnie mam dość mocno liberalne poglądy na wiele aspektów. Więc tak, pewnie jestem w jakimś stopniu hipsterem. A płyta, faktycznie, no tak teraz zwróciłeś moją uwagę, że faktycznie można ją postrzegać jako taką płytę o zepsuciu. Jeszcze poruszam tam temat takiego nocnego, szybkiego życia warszawskiego.
Też, owszem.
Faktycznie można tak na nią spojrzeć.
Powiedz mi, a jestem też ciekaw jednej rzeczy, bo wspomniałeś o tym, że właśnie też zamierzasz udać się do specjalisty, jak to ująłeś, też również w kontekście też tego pracoholizmu, ale czy do tego specjalisty również udajesz się ze względu właśnie na ten świat, na ten zepsuty właśnie taki świat, którego można paść ofiarą, albo rzeczywiście można się w jakiś sposób zepsuć?
No, wydaje mi się, że padłem ofiarą takiego świata, że jestem trochę, mam wrażenie, w centrum tego świata, że muszę go na pewno dość dobrze rozumieć, bo na co dzień opiekuję się, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale współpracuję z wieloma artystami, którzy często są młodsi ode mnie. No i muszę rozumieć ten świat też. Nasi odbiorcy to często są młodzi ludzie, Więc myślę, że ja nie żyję w takim klasycznym modelu, w jakim żyje 30-latek, czyli że głównie ludzie, z którymi się spotykam, to są moi rówieśnicy, a moi współpracownicy to są ludzie gdzieś tam plus minus w tym samym wieku, ale pewnie raczej starsi, jeżeli mówimy o pracy w korporacji. No ja tak gdzieś nietypowo w zasadzie to u mnie wygląda, bo żyję bardzo blisko artystów, którzy są gdzieś pewnie bliżej 20 i 25.
No więc a widzisz jakąś różnicę między sobą a nimi?
Czy widzę różnicę?
No to jest w sumie parę lat, ale jestem ciekaw, czy wiesz, no teraz zmiany następują szybko, młodzież, nie wiem, szybciej dojrzewa. Czy ty dostrzegasz jakąś różnicę między sobą, a właśnie tymi młodszymi ludźmi, z którymi współpracujesz?
No ja na pewno jestem pełen podziwu dla nich, bo ja w ich wieku nie byłem tak świadomy, nie byłem tak sprawny i tak celny w wykonywanych ruchach, jak oni potrafią być. I tak naprawdę można się od nich naprawdę dużo nauczyć i na pewno to jest wartościowe, to jakby życie na takim życiu, życie z młodymi ludźmi, bo też po drugiej stronie jednak mam swoich znajomych, którzy są w moim wieku, czy są starsi, więc też nie zamknąłem się w takiej kapsule z młodymi ludźmi, tylko gdzieś jestem na środku tych dwóch światów i uważam, że to jest bardzo fajne, bo nie staję się po prostu, mówiąc nowocześnie, boomerem. cały czas gdzieś tam dostarczają mi ci ludzie informacji na temat tego, jak się żyje w ich grupie wiekowej, co jest teraz fajne, co jest niefajne i jakichś ciekawych spojrzeń. Natomiast myślę, że wiele nas różni, no jednak między 20 a 30-latkiem po prostu jest zasadnicza różnica. No, jak jestem gdzieś już na takim etapie, gdzie moje życie rodzinne zaczyna kiełkować, gdzie już jestem finansowo w miarę ustabilizowany, gdzie już to imprezowe życie w zasadzie zaczyna też już mocno zwalniać, a oni dopiero to wszystko mają przed sobą albo są w sercu tego. Więc myślę, że nasz styl życia się różni znacznie.
A powiedz mi, tak teraz się jeszcze zastanawiam, czyli mógłbym powiedzieć, że ty w ogóle współpracujesz z ludźmi, którzy już urodzili się w czasach internetu na przykład, tak? Mm-hmm. Bo ty jesteś rocznik 89, tak. Więc no, ty jeszcze pamiętasz te czasy, no nie wiem, nawet chociażby telefonów stacjonarnych, mm-hmm. prawda? I w ogóle, ale też mimo wszystko mniej cyfrowego świata, tak? Czyli to jakby, no my jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, które wiesz, wie jak w ogóle istniało życie teoretycznie, no bez smartfonów, no nie no, w sumie jak mówimy 20-25 lat, to smartfonów to tam jeszcze prawie co nie było, ale gdzieś tam się już na pewno rodziły w głowach, jak mogłoby wyglądać. A powiedz mi, skoro mówisz też właśnie o swojej firmie, chodzi o SBM Label, mhm. To jest tak, że to jest, czy to w ogóle hip-hop dzisiaj, to jest w ogóle, to jest rzeczywiście dobry interes, to jest pewniak, w który można wejść, wiesz, zwłaszcza, i w ogóle to też jestem ciekaw, jak sobie hip-hop radzi w ogóle teraz w tych dzisiejszych czasach, w czasach, wiesz, tej pandemii, koronawirusa i zamknięcia. Mhm. Masz jakieś spostrzeżenia?
Jeszcze wrócę tylko do tych czasów, w sensie tej zmiany czasów, że młodzi ludzie urodzili się już jakby w epoce internetowej, to jeden z naszych artystów, Mata, gdzieś tam na potrzeby przygotowania teledysku do jednej z swoich płyt, wyciągał archiwalne nagranie, na którym śpiewa coś w przedszkolu i znalazł je na Facebooku swojej mamy. Jest tam normalnie małym chłopakiem, nie ma rok, czy nie no, nie, 2-3 lata i gdzieś tam coś tam śpiewa w przedszkolu i on te archiwalne nagranie znalazł na Facebooku swojej mamy. Więc to jest takie, jakoś zwróciło to moją uwagę.
No tak, to już jest rzeczywiście ciekawe. Mata, drodzy państwo, ten od Pato Inteligencji, który odniósł w ogóle spektakularny sukces, to tak na marginesie.
Myślę, że nie chciałby tak akurat być klasyfikowany jako ten od Pato Inteligencji, bo jednak jest gościem,
ale mówmy się, ten utwór jednak odniósł największy sukces, tak? Jakby się odbił największym echem w internecie i w ogóle mediach.
Tak, to prawda, ale Mata ma mnóstwo świetnych utworów i jest bardzo kreatywnym gościem, zresztą też przyczynił się do tego, tak, że Hot 16 Challenge się rozpoczął, o czym pewnie jeszcze pogadamy. Tak. Także na pewno no, byłbym tutaj ostro, sprzeciwiam się przypinaniu łatki jako ten opato inteligencji, bo to jest
tak, ale mogę się
fajny artysta, ale wiem, że nie miałeś złych intencji, tylko po prostu tak. Zaznaczam.
Tak, zdolny tak, raper, bo ja sam też słuchałem go i też czasami sięgam po jego muzykę i twórczość, więc ja tutaj absolutnie się zgadzam, ale no umówmy się, pato inteligencja jest najbardziej znanym dużo szerszemu gronu ludzi.
Tak, no jeżeli chodzi o wchodzenie w hip-hop, kurczę, już samo to sformułowanie, wchodzenie w hip-hop, już taką by zapalało mnie kontrolkę, bo hip-hop no jednak bardzo bazuje na autentyczności i to nie jest taki biznes jak, nie wiem, no, produkcja czegoś typu, nie wiem, odkurzacze, w co można po prostu z poziomu Excela i zastanowienia się, jak ten biznes będzie wyglądał, wejść. Tylko to jest jednak, myślę, że jeżeli ktoś by tak chciał siebie zaprojektować, żeby sobie zobaczył, że faktycznie słupki hip-hopu teraz są bardzo wysoko i że to jest intratny jakiś segment rynku, więc opłaca się w niego wejść i by wszedł, myślę, że natychmiast zostałby wykryty jako fake, jako taka osoba, która w zasadzie przychodzi tutaj intencjonalnie po profity. Hip-hop jest bardzo na to wyczulony, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim coś, co trzeba czuć, co trzeba mieć w sercu i pewnie trzeba śledzić od wielu lat, żeby rozumieć to na tyle, żeby właśnie wejść i coś ciekawego od siebie dołożyć, nie uśmieszyć się, nie wygłupić. Także tak, tutaj te radary fanów hip-hopu są naprawdę czujne. No natomiast myślę, że dla hip-hopu no, nigdy nie było lepszych czasów niż w tym momencie. No, już teraz organizujemy trasy na największych halach. Mata, choćby wcześniej wspomniany, sprzedał 6 tysięcy biletów na swój koncert w Warszawie, a bilety były później przez resellerów sprzedawane po 600 zł. Więc, a to jest debiutant, to jest gość, który wydał płytę w styczniu, jeżeli dobrze pamiętam. I to także można faktycznie, no ogromna jest ta skala, no w zasadzie jest patrząc na streamingi, patrząc na Olis, jest to w tym momencie najpopularniejszy gatunek w Polsce, na świecie chyba też, nie wiem, może gdzieś tam, może obok country, można go, nie, ciężko powiedzieć, jak to wygląda na świecie, ale w Polsce na pewno jest to najpopularniejszy gatunek, jeżeli chodzi o sprzedaż, frekwencje na koncertach i streaming, więc...
Wiesz, tak, wydaje mi się, że to jest jedyny gatunek, który w ogóle najlepiej odnalazł się w ogóle w dzisiejszych czasach. Ja już nie mówię o pandemii, to znaczy dostosował się w ogóle do obecnych zasad funkcjonowania w tym świecie, czyli doskonale odnajduje się najlepiej, moim zdaniem, odnajduje się w internecie. To zresztą widać nawet na tych liczbach, wynikach, które potrafią te utwory wykręcać. Wiesz, poza tym w ogóle... cyfrowe istnienie tego gatunku jest opracowane tutaj najlepiej. I nawet jak sobie popatrzę w kontekście robienia też rzeczy wokół, czyli to jest nie tylko muzyka, ale to jest na przykład, to są na przykład ciuchy, które, umówmy się, no też jak ja patrzę, one nie są tanie, ale z drugiej strony one też są jakąś tam gwarancją jakości. To o tym też z Sokołem rozmawiałem rok temu. Więc to jest też, muszę przyznać, też gatunek, który doskonale sobie odnalazł się i dał sobie radę w ogóle funkcjonowania bez mediów. To znaczy absolutnie w XXI wieku najlepiej zdaje egzamin jakby z funkcjonowania. Nawet umówmy się, no, z takiego z marketingowego punktu widzenia, ale też takiego egzystencjalnego.
No, potrzeba matką wynalazku i po prostu hip-hop został zmuszony przez mainstreamowe media do tego, żeby znaleźć sobie jakieś inne źródła dotarcia i wypracować, stworzyć swoje własne kanały, bo hip-hop nigdy nie przystawał do mediów przez to, że był wyrazem buntu wobec systemu, był...
Strasznie się tam przeklina,
wiadomo... I był no, taki bardzo surowy, właśnie też nie pozbawiony wulgaryzmów, więc no, naturalnie to nie był content przeznaczony dla radia, dla telewizji. Także przez lata te media omijały ten hip-hop, gdzieś poza jakimiś naprawdę małymi wyjątkami, gdzie jakieś ocenzurowane wersje piosenek bardzo sporadycznie przebijały się do radia i to najczęściej były piosenki już robione z takim zamysłem, z takim lekko popowym sznytem. No, no i więc hip-hop i internet po prostu były dla siebie stworzone.
Ale wiesz co, mi się też wydaje, że ten hip-hop też jest w ogóle też najbardziej elastyczny. To znaczy ja też patrząc na twórców, przedstawicieli innych gatunków, to jednak wydaje mi się, że w porównaniu z nimi hip-hop jest też najbardziej otwarty w tym sensie, w kontekście zapraszania artystów, na przykład do wspólnych występów, wspólnego wykonywania kawałków, że to nie są tylko ludzie z tego zamkniętego świata hip-hopowego, tylko to są często właśnie zapraszani artyści ze świata popu. Wiesz, i to jest też taki gatunek, który mi się wydaje, że na przestrzeni nawet w ogóle ostatnich lat też w ogóle się zmienia. No bo zwróć uwagę, przecież dzisiaj hip-hop to nie jest tylko takie klasyczne rapowanie, ale tam jest oczywiście, teraz jest ten trend, gdzie się śpiewa, jest autotune i ja nie wiem, jak będzie na przykład jutro.
No, nikt tego nie wie. Natomiast myślę, że wydarzyły się dwie rzeczy. Z jednej strony hip-hop trochę się nagiął do tych standardów, których oczekują mainstreamowe media, czyli właśnie trochę zrezygnował z wulgaryzmów, trochę zrezygnował z tych antysystemowych, takich surowych, brudnych treści i dostosował formę właśnie wplatając więcej melodii, czy produkcję, czy jakby produkcję tworząc bardziej takie zbliżone do popu, a z drugiej strony media gdzieś widząc, że hip-hop bardzo dobrze sobie radzi i że ma ogromną popularność i że po prostu opłaca się go o nim mówić, jest klikalny, jest słuchalny, też gdzieś przesunęły swoją granicę i otworzyło się to okno, w którym hip-hop jest w stanie się spotkać z mainstreamowymi mediami.
Tak,
więc myślę, że to się wydarzyło i myślę, że szczerze mówiąc, że to bardzo dobrze. Wydaje mi się, że być może kolejnym etapem jest to, że hip-hop gdzieś coraz bardziej na swoich własnych zasadach będzie mógł, nie takich popowych, takich grzecznych, być może będzie mile widziany również na swoich jakby takich rdzennych zasadach w tych mediach mainstreamowych. I ten proces trwa. Wydaje mi się, że Hot 16 Challenge też się do tego mocno przyczyniło, bo to też ja byłem tutaj, mogę tak, w zasadzie w moim domu hip-hop nie był nigdy za bardzo akceptowany. Ja jeździłem kiedyś na bitwy freestyle'owe i ukrywałem to, jakby mówiłem, że idę gdzie indziej i szedłem na bitwę freestyle'ową albo chowałem mikrofon za szafą.
Zresztą wygrywałeś te bitwy.
Zdarzało mi się, nigdy nie byłem może jakimś takim czołowym freestyle'owcem, ale jakieś tam małe sukcesy mam na koncie. Także no, u mnie w domu myślę, że też mój dom nie był jakiś osamotniony w tym, jak się myślało o hip-hopie, bo w zasadzie kiedy on się zaczynał, no to był faktycznie mocno wulgarny i był mocno antysystemowy. Pojawił się taki film jak Blokersi, w którym artyści zostali w zasadzie hip-hopowi zmieszani z takim, no z najniższą klasą, z elementem, z gośćmi, którzy siedzą i piją wino na murku.
Mówisz o Blokersach Sylwestra Latkowskiego, jeśli dobrze pamiętam?
Tak. No i wydaje mi się, że w ten sposób została zbudowana świadomość tego, czym ten hip-hop jest. Nie została w ogóle zupełnie pokazana druga strona, bo w tamtym czasie już byli tacy artyści jak Wona, jak Fish, jak Duże P, jak Eldo, którzy w ogóle jakby nie ocierali się o ten element i robili w sumie ambitne rzeczy, które no dzisiaj są już klasyczne mocno, a to są uznani artyści, którzy pewnie mogą gdzieś sobie zagrać na męskim graniu, czy gdzieś tam w jednym tchem są wymieniani z artystami poważnymi. No i ten taki stereotyp hip-hopowca bardzo długo funkcjonował i chociażby uprzykrzał mi życie, bo moi rodzice też tego nie, jakby byli, mimo że starałem im się to wytłumaczyć, jednak byli bliżsi temu, co było utarte. No i wydaje mi się, że taka akcja jak Hot 16 Challenge no, dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby to postrzeganie hip-hopu zmienić, co bardzo mnie cieszy. Nawet dostałem taką wiadomość na Instagramie od jakiejś młodej dziewczyny, która wytłumaczyła swojej babci, że raperzy teraz zrobili taki challenge, zbierają pieniądze, pomagają medykom i babcia była w szoku. Mówi, Jezu, raperzy? Przecież to są kryminaliści. Jak to jest możliwe tak. W ogóle, że oni pomagają? Więc wydaje mi się, że to Hot 16 Challenge naprawdę dołożyło taką bardzo dużą cegiełkę do tego, żeby hip-hop zaczął być traktowany poważnie, nie tak jednostronnie jak do tej pory. No i to prezydent rapuje.
No właśnie, słuchaj, zacznijmy w ogóle od tego, żeby też w dwóch słowach wyjaśnić, o co chodzi z tym Hot 16 Challenge. To jest w sumie już druga edycja takiego wyzwania, powiedzmy, czy serii wyzwań, bo pierwsza miała miejsce w roku 2014 i to było coś w rodzaju też, ty się inspirowałeś Ice Bucket Challenge i to było z kolei też taka seria wyzwań. Pamiętają Państwo parę lat temu, jak wszyscy polewali się zimną wodą, no to było lato jeszcze, więc z głowami, z lodowatą wodą. To później się już przerodziło bardziej w takie, wydaje mi się, że u nas przynajmniej w Polsce, w taki happening jednak, w którym chodziło tylko o polewanie głowy wodą, natomiast jakby ideą całej akcji było też zbieranie pieniędzy na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym ALS. I twórcą w ogóle też, tutaj dodam Państwu jako ciekawostkę, był Anthony Sinerkia, który chorował zresztą na ten ALS i zmarł w listopadzie 2017 roku. I słuchaj, jak długo w ogóle chodził Ci po głowie ten pomysł na ruszenie z drugą edycją tego Hot 16 Challenge?
No ja nie jestem ogólnie fanem sequeli, więc podchodziłem dość sceptycznie do tego. Natomiast pojawiały się takie głosy w internecie na temat tego, czy ten challenge mógłby się odbyć, czy on miałby taki sens jak poprzedni, czy cieszyłby się takim samym zainteresowaniem. Zastanawiali się ludzie, jakby to mogło wyglądać w roku 2019 czy 2020. No gdzieś tak z tyłu głowy trzymałem, że być może na dziesięciolecie będzie jakby taka okrągła okazja i będzie to już na tyle odległa przeszłość, że może będzie fajnie to odświeżyć. No natomiast okoliczności w postaci pandemii podsunęły ten pomysł, żeby ten challenge odnowić. Tutaj też Mata bardzo, bardzo mnie zachęcał do tego, żeby to zrobić, bo on, kiedy pierwszy challenge się zaczynał, był jeszcze 14-letnim chłopakiem, takim młodym, zainteresowanym hip-hopem, chłonął to, dopiero zaczynał i jego marzeniem było, żeby wziąć w tym udział i zachęcał mnie mocno do tego, żeby to reaktywować. No i prowadził live'a na swoim YouTubie, na którym zbierał pieniądze właśnie na walkę z koronawirusem. Ja się na tym live'ie pojawiłem gościnnie, mieliśmy sprawdzać piosenki wschodzących raperów i je opiniować, a Mata rzucił pomysł, że może zróbmy Hot 16 Challenge na tym live'ie. Ja postawiłem taki warunek, że jeżeli uda się zebrać 10 tysięcy w godzinę, czyli do 16 tysięcy dobić, to robimy i ludzie się bardzo zmobilizowali i faktycznie w godzinę cały w zasadzie w 10 minut po tym, jak to powiedzieliśmy, cały internet był już zasypany tym i pieniądze zaczęły płynąć strumieniami, więc ludziom widać było, że po prostu, że bardzo są na to nastawieni, żeby ten challenge znowu powrócił, więc już został na nowo zainicjowany.
Ty tak skromnie na stronie zbiórki, na stronie siepomaga.pl napisałeś, że to zostało zainicjonowane przez, wiesz, nietoperza z Chin, ale to w sumie ty jesteś tutaj motorem, wiesz, modus operandi w ogóle tej całej akcji. Ja tutaj nawet patrzę na licznik i drodzy Państwo, podaję Państwu stan z piątku, 15 maja, mniej więcej godziny 17:40, bo teraz my się nagrywamy, warto o tym wspomnieć, no to już na koncie jest, wiesz, ponad 2 300 000. I ty przecież na stronie piszesz, że fajnie byłoby zobaczyć na głowę, że polski hip-hop zebrał, wiesz, milion na walkę z koronawirusem. A to już są ponad dwie bańki, wiesz. I jak ty się w ogóle czujesz, wiesz, z tym odzewem, wiesz, z tą wymierną w ogóle korzyścią tego?
No, ja się czuję z tym bardzo fajnie. No,
Spodziewałeś się?
Kurczę, Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie miało bardzo duży zasięg, natomiast zakładałem, że może inną nitką on ten zasięg zdobędzie. Zakładałem, że być może szybciej uda się go wyprowadzić za granicę, ze względu na to, że sporo mamy na scenie takich raperów, którzy są, mają dwie narodowości i są gdzieś osadzeni na dwóch różnych scenach i oni dostali nominacje.
Więc... Vito Bambino na przykład, prawda?
Vito Bambino, tak, albo choćby nie, Mister Polska, albo Sentino, to akurat raper Mister Polska polsko-holenderski, Sentino polsko-niemiecki, więc myślałem, że być może uda się w ten sposób szybciej to rozprowadzić, no natomiast, że tak szybko poszło to w taką nitkę takiego show biznesu pełną gębą, w zasadzie nie tylko show biznesu, ale i dziennikarstwa, polityki i tak dalej, no powiem szczerze, że nie spodziewałem się.
Ale no chłopie, zacząłeś akcję, w której rapują, to nie są nie tylko właśnie raperzy, no, ale to są i właśnie i naukowcy. No tutaj wiadomo, że Mata tutaj też zrobi swoje, ponieważ Marcin Matczak, ja tutaj zaznaczę Państwu, tata Maty, on tutaj właśnie jako tata Maty pojawia się w tym Hot 16 Challenge, to przecież Marcin Matczak jest w ogóle częstym gościem Radia Tok FM. To mnie naprawdę bardzo, wiesz, zaskoczyło.
No,
i że wiesz, tak, że prezydent rapuje nawet, wiesz, to jest, wiesz, jakby odsuwam, wiesz, jakby też na bok, tak? No bo wiadomo, że to też jest dla niego dobre z punktu widzenia PR-owego, ale ja nie chcę w ogóle wchodzić dzisiaj w świat polityki, tylko chodzi mi o samą w ogóle ideę, bo każdy nawet, też zresztą występ, który może być lepszy, może być gorszy, ale przy każdym występie jest słuszna idea i chodzi o zbieranie kasy.
Tak, no tu myślę, że tata Maty był bardzo istotną częścią, bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na to, że faktycznie poszło to w tą nitkę taką profesorów, polityków, dziennikarzy i tak dalej.
Także tutaj w ogóle... ciekawości sprawdzę, on teraz w ogóle ma 4 960 000 wyświetleń, czyli zaraz.
No jest,
to będzie...
jest chyba w pierwszej. Nie wiem, piątce na pewno.
No on zaraz będzie miał 5 baniek. Ja myślę, że może być dumny z tego. Ale wiesz, ma też dobrze wyprodukowany kawałek. Ty myślisz, że syn mu też, ty wiesz, no pomógł.
Pewnie tam dołożył swoje 3 grosze. No tak, szkoda.
Ale wiesz, no czyli masz tak, że rapują właśnie, wiesz, i politycy, rapują naukowcy, rapują piosenkarze i wiesz, to jest zresztą też taki, ja mówię, ja to traktuję, że to jest też taki trochę wirus, bo zaznaczmy też, powiedzmy, jaka jest idea, to znaczy jest, trzeba napisać 16 wersowy utwór z jakimś najlepiej, z jakimś podkładem muzycznym i każda taka osoba, która została nominowana, bo ona to jest podjęcie wyzwania, nominuje kolejnych 5 osób. I to są najlepiej, żeby to było czterech polskich wykonawców, albo inaczej osobowości, plus 5 zagraniczny, żeby właśnie spróbować z tym wyjść jeszcze dalej.
Tak jest. I ma 72 godziny na odpowiedź każda z tych osób, zgodnie z zasadami.
No to właśnie, no to się szybko rozprzestrzeni. I to jest, wiesz, to jest dla mnie to jest taki zdrowy wirus, wiesz, to, no bo to się rozprzestrzenia jak wirus.
No widziałem jakieś takie śmieszne obliczenia nawiązujące do estymacji, jak będzie rozwijała się pandemia, że już...
Czy jesteśmy przed falą, czy za falą?
Nie wiem, jak to w tym momencie wygląda, ale no, że chyba za... W przeciągu 30 dni już każdy na świecie zarapuje i już wydajność studiów nagraniowych powinna już dawno została przekroczona. Także no faktycznie idzie to bardzo mocno. Co jest, no, mam ogromną satysfakcję z tego, że to akurat hip-hop i że to akurat ta formuła tutaj dominuje.
Ale wiesz, że to jest wirus, który mutuje?
Tak, mutuje, ale jednak wydaje mi się, że większość ludzi jednak podchodzi do tego hip-hopowo. No nawet dzisiaj Wiktora Zborowskiego widziałem, który rapował.
A, Wiktora Zborowskiego jeszcze nie, ale to do swoich faworytów jeszcze. Może przejdziemy za chwilę, bo ja swoimi typami się zresztą też mogę pochwalić. Podzieliłem się na tok.fm.pl, to mogą Państwo sprawdzić w Hot 16 Challenge 2, jakie są moje typy zebrane powiedzmy do poniedziałku, bo to się właśnie też sporo wydarzyło. W tym tygodniu są kolejne nowe, naprawdę świetne wykonania i kawałki. W ogóle dla mnie są takie przedstawienia, performance'y w tym Hot 16 Challenge. I no i właśnie, powiedz mi, Poczekaj, bo tak troszeczkę zgubiłem wątek, bo mówiliśmy o tych występach, o montowaniu, no bo przecież też jest tak, że wielu wykonawców też w ogóle już śpiewa, tak? I to w ogóle powstały bardzo, wiesz, moim zdaniem, wiesz, bardzo fajne kawałki. Dla mnie Sarsa w ogóle zrobiła taki, wiesz, chwytliwy kawałek, który mi teraz już, jak on już o nim pomyślę, to mi chodzi po głowie. Czy nawet, no nie wiem, Dawid Podsiadło, tak? Który po prostu mówi, że on nie umie rapować, no i on to, wiesz, gdzieś tam to, wiesz, i on to zaśpiewał.
No, myślę, że tak skromnie powiedział, bo wydaje mi się, że Dawid Podsiadło dałby radę zarapować, zresztą na płycie tak o Hemingwaya ma taką zwrotkę, która bardzo blisko jest rapu i daje radę.
Ale wiesz, no ale masz jednak, też pojawia się sporo takich wykonań właśnie odśpiewanych i to są też, dla mnie to już są czasami arcydzieła, wiesz, to są jakieś takie dzieła sztuki to, że to naprawdę gdzieś jest, wiesz, traktowane tak naprawdę bardzo, że to nie jest tylko zabawa, bo ja też zaznaczę, że dla mnie to też jest, ten Hot 16 Challenge jest czymś, dla mnie jest, jako odbiorcy, jest w ogóle takim odreagowaniem w ogóle na to, co się dzieje, wiesz. Znaczy ja wiem, że teraz już są poluzowania, tak, jest coraz swobodniej, ale no mimo wszystko lockdown i tak dalej, mi to nie służy, ja się już coraz gorzej w ogóle w tym wszystkim czuję. I mam takie dwie takie odskocznie. I pierwszą jest ten właśnie Hot 16 Challenge, który w ogóle w moim odbiorze jest jednym z naprawdę nielicznych w ogóle hashtagów, które mają moc i w ogóle wypaliły i odniosły wielki sukces. A drugą dla mnie też taką odskocznią, ja tutaj się przyznam, jest Make Life Harder, których gorąco tutaj pozdrawiam, twórców tego bloga, którzy po prostu na Insta Stories wrzucają różne memy, śmieszne filmiki i tak dalej. I dla mnie to też jest jakaś forma odreagowania. Ja lubię ich poczucie humoru, więc ja czasami tam przed pójściem spać sobie lubię przejrzeć, poprzeglądać te wszystkie memy, jakieś śmieszne obrazki, filmiki i się czasem śmieję na głos. Jest też Make Life Harder, gorąco pozdrawiam. Przy okazji, jako jesteście super odskocznią na te kiepskie czasy, no mówmy się, na tę pandemię, zamknięcie i cały ten koronawirus w ogóle i tak dalej. Ale właśnie też ten Hot 16 Challenge dla mnie jest też takim odbiciem się, wiesz, dla mnie to jest takie podejście, wiesz, taki poprawiacz nastroju. To jest coś, dzięki czemu ja trochę zapominam o tym chorym, wiesz, o tym, no właśnie, no chorym świecie w sumie, tak to mógłby to ująć. Więc to jest, wiesz, co fajne, to ile osób, wiesz, w to się angażuje, jakie gwiazdy, to, że na przykład wiele osób jak podchodzi z dystansem w ogóle do tego.
No to prawda, też myślę, że to bardzo odciążyło eter od takich czarnych informacji, które dominowały, zanim choć jesteśmy właśnie rozpoczął.
Tak, a jesteśmy światem właśnie w obliczu w ogóle kryzysu, który jeszcze nadchodzi, który w ogóle ma być jakimś, wiesz, może zebrać więcej ofiar niż ten cały koronawirus.
To prawda. Tak, wydaje mi się, że Hot 16 Challenge zdominował eter i faktycznie wyparł te wszystkie informacje o tym, ile dzisiaj mamy nowych zakażonych, ile mamy nowych zgonów i jak szybko rozwija się pandemia. Też odciągnął myśli ludzi o temat tego, czy nie zostaną zaraz zwolnieni z pracy i tak dalej. Znaczy, też nie przesadzałbym, wiadomo, że pewnie jakieś tam takie nadrzędne zmartwienia wciąż w ludziach są, ale przynajmniej nie były one podbijane, a zastępowane czymś fajnym. Co ciekawe, w ogóle myślę, że razem z tym Hot 16 Challenge otworzył się taki bardzo potężny kanał wyrażenia przez społeczeństwo swojego niezadowolenia wobec władzy. Także
tak.
Nie wiem, czy na przykład
sporo manifestów politycznych
to nie
jest tutaj. No jest, tak.
Znaczna część tych szesnastek tak naprawdę gdzieś tam dotyka problemów społecznych, też wyborów, więc być może jeszcze uda się zmienić los tych wyborów.
Człowieku, to ty, wiesz, może pomyśl o jakimś ruchu, wiesz, założeniu ruchu, wiesz, Hot 16 Challenge, wiesz, jako partia polityczna.
Ojej, raczej od polityki wolałbym się trzymać z dala, mimo że kiedyś miałem taki bardzo śmieszny epizod, że kandydowałem do gminy Rady Żoliborz. do rady gminy Żoliborz. Co do dzisiaj internauci mi okazjonalnie wyciągną, bo byłem wtedy takim młodym 19-letnim chłopakiem. Miałem taką młodą buzię, śmieszny sweterek i taki śmieszny. No jest to już memem w zasadzie.
Ale słuchaj, ale to jest, wiesz, no ale może ty chciałeś, wiesz, zmienić, wiesz, ten Żoliborz na lepsze, no może ty chciałeś, ty miałeś dobre nastawy, wiesz, dobre chęci, a nie, że byłeś urzędasem, który, wiesz, idzie po to, żeby się nachapać przecież, tak?
No miałem parę pomysłów, natomiast chyba w tamtym okresie to tak naprawdę wyglądało tak, że nie zostałem potraktowany trochę jako narzędzie lidera tej grupy, bo to wygląda tak, że trzeba zebrać po prostu jakąś ilość podpisów, żeby zarejestrować takie, nie wiem, czy koło, już nie pamiętam w zasadzie jaka to była formacja, że tak powiem, prawna. Więc tak naprawdę on potrzebował mnie do tego, żeby zebrać odpowiednią ilość podpisów i w razie gdyby zebrał odpowiednią ilość głosów, żeby udział całego tego koła był tam minimalnie 5%, żeby w ogóle on wszedł do tej rady gminy, więc zostałem tak trochę potraktowany instrumentalnie wtedy, zniechęciłem się bardzo, gdzieś dopiero w połowie się zorientowałem tak naprawdę, co się dzieje, no była to jakaś nauczka i tyle, ale nie, raczej nie ciągnie mnie do polityki, myślę, że to jest taka bardzo brudna profesja i zdecydowanie fajniej mi w hip-hopie choćby.
Dobrze, no to Boże, ja zauważyłem, że w tych Hot 16 Challenge bardzo często są właśnie i manifesty polityczne, często to są też właśnie no stwierdzenia w ogóle jak jest, albo też co władza z nami robi, albo jak się czujemy traktowani wobec władzy, ale to też, no wiadomo, że to najczęściej artyści też wykonują, no to też mówią o tym, w jakiej sytuacji się znaleźli, tak, że oni na przykład mieli koncertować, a nie mogą, albo no nie wiem, no właśnie też Sarsa, tutaj o niej wspomnę, która mówi też, że no ważny jest balans, prawda, śpiewa o tym, że jest ważny balans, no że z jednej strony niby jest tak, że ona, że ten spokój jej gdzieś tam służy, ale no z drugiej strony brakuje jej tych ludzi, wiesz, tych twarzy, spotkania się z publicznością, koncertowania, no też w sumie, wiesz, no wykonywania swojej pracy. Mhm. Ale wiesz co, ciekawi mnie, powiedz mi, czy miałeś, spytam się ciebie, czy odnotowałeś, przejdźmy w ogóle, chciałbym się spytać ciebie jeszcze o liczby. Powiedz mi, czy ty masz jakieś statystyki, ja nie mówię o jakichś twardych liczbach, wiesz, tylko chodzi mi o to, czy ty sam prowadzisz jakieś badania, wiesz, obserwacje, jakieś analizy, myślę, że tak, czy nie?
Odnośnie czego? W sensie...
Odnośnie Hot 16 Challenge, wiesz, czy masz tutaj jakieś, wiesz, możesz się podzielić jakimiś wynikami, jakimiś danymi, czy coś udało ci się, wiesz, czy masz jakieś spostrzeżenia na ten temat?
No tak, tutaj mogę podać w zasadzie statystyki, które są na stronie Hot 16 Challenge, że w tym momencie mamy 2257 nominowanych artystów, udało się zebrać 2 300 000 na zbiórce i łącznie filmy osiągnęły 212 milionów wyświetleń na YouTubie i w tym momencie są już, mamy już na przykład 36 nominacji w Czechach, 16 w Niemczech, 26 w Stanach, 14 w Wielkiej Brytanii i no można już tutaj założyć, że zaczyna się to rozprzestrzeniać po Europie i świecie.
Na Słowacji przecież ja patrzę, mówimy o stan z piątku, czyli 15 maja. Na Słowacji patrzę, że jest 156 tysięcy wyświetleń, jest 12 nominacji. Są na razie 3 utwory, no ale to się rzeczywiście gdzieś tam zaczyna faktycznie rozkręcać. I tutaj widzę, że nawet w Stanach jest o 26 nominacji, jest prawie 20 tysięcy wyświetleń, ale widzę, że tutaj w kontekście ilości właśnie wyświetleń tych kawałków, no to wiadomo, że w Polsce jest najwięcej, bo to 209 milionów, no ale Czechy już prawie 1 200 000, to są już rzeczywiście jakieś tam liczby.
To prawda, no zachęcam, akurat miałem kontakt z człowiekiem, który pierwszą szesnastkę rzucił w Niemczech i tutaj zachęcam do zakładania zbiórek lokalnych, bo też wydaje mi się, że prawdopodobnie im dalej to zajdzie, tym mniejsza będzie ochota, żeby przyłączać się do zbiórki dla Polski, na przykład, no nie wiem, w Australii, więc no mam taką moją wymarzoną ścieżką jest to, że każdy kraj będzie miał swoją zbiórkę i będzie wyścig na zbiórki w zasadzie, który kraj zebrał większą kwotę. I że gdzieś na końcu uda się to wszystko zsumować i będziemy mieli jakąś naprawdę pokaźną ilość pieniędzy w skali świata.
A powiedz mi, bo te wszystkie te liczby można sprawdzić zresztą na stronie hot16challenge.network, gdzie jest w ogóle pokazana, narysowana w ogóle sieć tych wyzwań, chociaż wydaje mi się, że tutaj no to jest bardzo, widzę, rozbudowane. Nie wiem, czy tutaj, w jaki sposób to jest w ogóle budowane. Nie wiem, czy ty możesz, czy ty masz wiedzę jakąś taką techniczną na ten temat? Czy to jest, wiesz, zaciąganie jakichś danych z YouTube'a?
To są, tak, jest, dane są zaciągane z YouTube'a, jeżeli chodzi o te liczniki, o to, o ilość łącznych wyświetleń i o to, ile, o statystykę, kto, jakby ile jest osób nominowanych w konkretnych krajach, natomiast całe to drzewko wypełniane jest ręcznie przez chłopaków z ekipy Rap Genius, którzy są partnerem tej akcji i pomagają ją właśnie utrzymać w takich ryzach i prowadzą to drzewko. Strona jest cały czas modyfikowana, będą niedługo dodatkowe funkcjonalności, dzięki którym będzie można wyszukać konkretną osobę i sprawdzić, przez kogo została nominowana, bez konieczności przebijania się przez to drzewko. Także niedługo ta strona będzie jeszcze fajniejsza i bardziej czytelna.
A powiedz mi, czy jest jakiś występ, ja nienawidzę tego słowa wykon, ale tutaj aż mi się nasuwa to słowo, jest jakiś kawałek, który ciebie jakoś wyjątkowo zaskoczył do tej pory?
Myślę, że Marian Lichtman.
Jeppepej.
Dokładnie, Jeppepej. Znałem.
Przyznaj, że to jest kawałek, który nie może wyjść z głowy później.
To prawda. Znaczy w ogóle fanem Mariana Lichtmana już byłem wcześniej, widziałem kiedyś jego występ, chyba 40-minutowy w czwórce, gdzie na freestylu w zasadzie cały czas ubrania skat. No ale to jest tak urokliwe i tak fajne i tak dziwne, nietypowe, że na pewno zapada to w pamięci. No myślę, że Tatamaty to też jest jednak występ, który tak. Wykon, który robi naprawdę duże, duże wrażenie. Myślę, z takich z rapowego poletka bardzo podobał mi się Borikson, polski Snoop Dogg. No i Dawid Podsiadło, myślę, że jest jeszcze bardzo fajnie, właśnie bardzo fajnie dał radę, bardzo fajnie wyszedł z tej konwencji stricte hip-hopowej.
Powiem ci, że wymieniłeś w sumie sporą część tych wykonawców wymieniłeś z tego mojego zestawienia. Bo tak, bo w moim zestawieniu jest też na przykład Brodka, która jest razem tutaj z połową duetu Syny. Został wykonany bardzo fajny kawałek. Czy nie wiem, czy na przykład no ten Tata Maty też mnie bardzo pozytywnie też zaskoczył. No to było dla mnie, wtedy do mnie jakoś świadomie to trafiło, szczerze mówiąc, bo ja przyznam ci się, ja nie pamiętam, nie kojarzyłem tej pierwszej edycji Hot 16 Challenge. Ja byłem przekonany, przyznam ci się, że ten Hot 16 Challenge to w ogóle przyszło do nas z zagranicy. Ja myślałem, nie wiedziałem, że to od nas, że to jest od ciebie, że to od ciebie wyszło. Więc ty tym bardziej, wiesz, szacun, że udało ci się to, wiesz, w ten sposób tak to, wiesz, co osiągnąć. Wiesz, ja dzisiaj jeszcze widziałem na przykład Beatę Kozidrak, która uważam też, wiesz, była bardzo fajna. No dla mnie jeszcze Piorun i Dario, czyli to jest takie no, nawiązanie do serialu Ślepnąc od świateł. Uważam, że to naprawdę wyszło doskonale, bo tam jest nawiązanie do też jednej z kultowych w ogóle scen w tym serialu. Tęskno, nie wiem, czy widziałeś, nie. Joanna Longić, pozdrawiam cię serdecznie. Ja wiem, jaka jest też Joasia i wiem, ile ją to musiało też kosztować, ale zdaję sobie też sprawę z tego, jaka to dla niej musiała być frajda, kiedy taka naprawdę spokojna, bardzo delikatna osoba wykonuje taki performance, który wydaje mi się jest jednym w ogóle z najbardziej takich szalonych wbrew pozorom. A jak się kończy to przedstawienie, to ja Państwu o tym nie powiem, bo nie chcę tutaj spoilerować i nie chcę psuć zabawy. Słuchaj, Karol, mam takie pytanie do ciebie. Jeszcze nawiązując też w ogóle do płyty
Pokój zero.
Pokój zero. Pokój zero, tak, nie, ale wiesz, to tak sobie jeszcze myślę o tym Hot 16 Challenge, wiesz? I też trochę nawiązując do tego Ice Bucket Challenge, to tak mi się wydaje, że nawet w ogóle to, co się teraz dzieje, to jest taki właśnie też kubeł zimnej wody, jaki my dostaliśmy, że to jest ten świat w ogóle, wiesz? Ten przegrzany świat właśnie, ten świat zepsuty, o którym ty też rapujesz ze swoimi gośćmi w ogóle też na płycie właśnie Pokój zero, bo tych gości jest w ogóle wielu.
No, wydaje się, że to, co dzisiaj przeżywamy przy okazji tej pandemii, no jest jakimś pośrednim skutkiem globalizacji, efektem globalizacji. Więc na pewno jest to też efekt przegrzania tego świata. No i świat, może to jest jakaś reakcja obronna po prostu.
Ja się też tak czasami zastanawiam, że to jest za karę, wiesz? Tak się czasami zastanawiam, że my już tak pędziliśmy, to, że świat po prostu nam przypomniał, że my jesteśmy jednak mimo wszystko tylko ludźmi i tutaj my sobie tego świata, tej planety nie możemy sobie tak, wiesz...
No być może tak, być może... Nie, kurczę, nie chciałbym tego chyba postrzegać tak w kategorii kary, to by było jakieś... W sensie, kto nas ukarał? Czy planeta?
Nie, no to jest taki klaps, no coś w rodzaju... No, że nie klapsa to nie, bo to nie może ten, ale no czegoś w rodzaju takiego, no jednak przypomnę, że ej.
No tak.
Nie znoście się.
No myślę, że to jest jakiś taki system obronny po prostu Ziemi, która dostawała bardzo mocno po tyłku od właśnie tej globalizacji, od tych samolotów, które wypalają ogromne ilości ropy, od śmieci pływających w oceanie, od zabijanych masowo zwierząt. I pewnie tak jest, no.
Że się tak, broni. Karol, powiedz mi, a o czym byś dziś napisał płytę? Myślisz o tym w ogóle już?
Wiesz co, mam teraz bardzo mało czasu na tym, żeby akurat o tym myśleć, bo dosłownie w momencie, kiedy skończyłem projekt Klub 27, objąłem funkcję CEO.
Klub 27, czyli twoja poprzednia płyta.
Przepraszam, tak, Pokój Zero, przepraszam. Kiedy skończyłem Pokój Zero, no, objąłem funkcję CEO w firmie i to mnie totalnie pochłonęło. Także nie do końca teraz myślę w takim trybie wyłuskiwania z rzeczywistości jakiejś rzeczy, które później przetworzę na teksty, bardziej zastanawiam się nad tym, co dzieje się w firmie i staram się to jakoś wszystko trzymać w ryzach. Także nie wiem, ciężko mi w tym momencie powiedzieć, o czym byłaby moja następna płyta.
Czyli na razie nie, myślisz o wydawaniu innych płyt, ale swoich nie, swojej jeszcze
tak,
nie.
Tak, ale to też jest dla mnie bardzo fajny czas współpracy z artystami, bo głębiej wchodzę w ich projekty, dużo z nimi przy tej okazji rozmawiam i mam okazję gdzieś tam wejść trochę w ich warsztat i też dużo się od nich uczę i myślę, że jakoś to wykorzystam przy kolejnym projekcie.
Słuchaj, posłuchamy sobie, tak się rozgadaliśmy, mieliśmy się umówić na krótszą rozmowę, a weszła nam rozmowa na całą audycję w ogóle, ale jest mi bardzo miło, bo to była bardzo fajna rozmowa. Więc słuchaj, będziemy musieli już teraz skończyć, Karol, ale zróbmy tak, że w formie też zachęty, żeby sięgnąć w ogóle po płytę Pokój Zero, to wybierz sobie utwór, który chciałbyś, żebyśmy zagrali teraz właśnie na antenie Radia Tok FM.
Okej, to ja bym poprosił numer Final Call, z tego względu, że no, zupełnie przypadkiem przewidziałem tam coś, bo nawinąłem tam wers, tak mówię hip-hopowo, nawinąłem, zarapowałem tam wers o tym, że być może pójdzie przykaz, by zamykać w czterech ścianach i miałem właśnie, miałem na myśli granicę Polski, no i to się wydarzyło.
Póki mam otwarty gate, tak?
Dokładnie.
Może to final call.
Tak, numer jest właśnie o tym, że podróżuję, póki mam możliwości, póki są możliwości geopolityczne, polityczne, finansowe i tak dalej. Po prostu staram się chłonąć życie, dopóki są takie możliwości, których być może zabrakło i właśnie w tym momencie ich zabrakło.
To, drodzy Państwo, Final Call Solara z płyty Pokój Zero. Polecamy Państwu w ogóle tę płytę. Płyta wypasiona wielu gości, między innymi Holak, Kasperczyk, Mata, Jan Rapowanie, Bedoes. Proszę sobie sprawdzić, proszę posłuchać o płycie i między innymi też o Hot 16 Challenge opowiadał Państwu Solar, czyli twórca właśnie też tego całego ruchu Hot 16 Challenge 2 i 1 też zresztą, czyli Karol Poziemski. Karol, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo, Kamilu, bardzo to była miła rozmowa i cieszę się, że mogłem być w tej audycji, bo jestem jej słuchaczem, także bardzo fajnie.
Jest mi bardzo miło, bardzo ci dziękuję. I Karol, i przede wszystkim gratuluję ci spektakularnego sukcesu. I mówię tutaj też właśnie o ten Hot 16 Challenge i pieniądze, ile się tych pieniędzy udało zebrać. To jaki sukces odnosi ta akcja. Szacun, człowieku szacun.
Bardzo
Więc
dziękuję.
Naprawdę czekam na kolejne, wiesz, kolejną edycję, oby kolejna ta edycja nie powstała w jakichś, wiesz, na takich przykrych okolicznościach jak koronawirus, tylko no może w czymś takim, nie wiem, bardziej może, żebyśmy się spotkali jeszcze, wiesz, w takich bardziej optymistycznych czasach. O, może w ten sposób.
Trzymajmy za to kciuki. Bardzo dziękuję za te gratulacje. Przekażę je na ręce polskiego hip-hopu.
Państwa i moim gościem był Solar. Bardzo ci dziękuję. Drodzy Państwo, słyszymy się za tydzień o godzinie 22. Kamil Wróblewski, do usłyszenia.